Getto. Ono, to słowo nabrało dramatycznego znaczenia przez zagładę, bo przecież istniało wcześniej. Natomiast my, mówiąc o getcie, natychmiast sobie czy przypominamy, przywołujemy naszą wiedzę, chcemy się w to zagłębiać, w dramat naszych współobywateli. Ale we wszystkich miastach były getta. Białystok zaraz po wkroczeniu w czerwcu 1941 roku Niemców, Niemcy się dosyć szybko urządzili i na początku sierpnia już rozpoczęło się przesiedlenie ludności żydowskiej do getta. To wyglądało na początku działalności tego miasta w mieście, że tak powiem, dosyć, no nie tyle optymistycznie, co dawało jakąś nadzieję. To było dobrze zorganizowane, zarówno i przez Niemców, ale też i przez społeczność żydowską. Tu nie było głodowych śmierci, tu nie było jakichś drastycznych zajść. Na terenie getta funkcjonowały fabryki, bodajże około 20 tych fabryk. Jeżeli funkcjonował nawet tak zwana pracownia kopistów, czyli artystów żydowskich, którzy kopiowali na potrzeby ich oprawców jakieś dzieła, które oni sobie tam potem gdzieś tam chcieli wieszać, to pokazuje stan funkcjonowania. Codziennie wychodziły do innych zakładów funkcjonujących w Białymstoku całe kolumny, całe zespoły mieszkańców getta wyprowadzane przez Niemców, żeby pracowały, żeby ci ludzie pracowali w jakichś zakładach poza gettem. To wszystko moglibyśmy powiedzieć, że czy uspokoiło mieszkańców getta? Nie wiem. Nie wiem, bo myślę, że jednak ciągle tym dramatycznym wstrząsem był pierwszy dzień, 27 czerwca, spalenie nie dość, że synagogi razem z ludźmi, to nagle przestała istnieć część całej dzielnicy. Fizycznie budynków nie było. One zostały spalone. Cała ta jedna pierzeja rynku, najpierw Sowieci rozebrali ratusz, co już było jakąś taką pustką. Potem Niemcy po spaleniu synagogi i spaleniu tej części dzielnicy rozebrali te wypalone kikuty, także stojąc na rynku widziało się planty. W ogóle tej części miasta nie było. I to było też wstrząsem dramatycznym. I nagle wyrywa się tych ludzi z ich miejsca, w którym mieszkali, gromadzili dobytek, pracowali, kochali się, żenili, umierali i się wwala ich w jakąś ciasnotę do obcych. To musi być wstrząs i dramat. Ludzie się jednak szybko przystosowują do takich sytuacji. To, jak wiemy, było tragiczną ułudą. Ta likwidacja białostockiego getta z tym oporem ludności, gdzie zaczyna się, można powiedzieć, symbolicznie od Malmeda, a potem przechodzi na tych bojowców, bojowników, młodych ludzi, którzy praktycznie bez broni, bez specjalnego przygotowania postanowili zaprotestować, bo inaczej ja sobie nie mogę tego nazywać. To był ostateczny protest. To nie była próba wzniecenia powstania, to był protest, który wiadomo było, że musiał się zakończyć dramatycznie. W mieście mamy ślady po getcie, bramy gettowe. To są najbardziej złowieszcze bramy. W XVIII-wiecznym Białymstoku też były bramy. Branicki urządzając miasto, kazał wybudować bramę warszawską, bojarską, tykocką i tak dalej, tam bramy, no, żeby kontrolować ruch w mieście. Tutaj te bramy są takie dwie główne, przy Jurowieckiej i przy Malmeda, przy Lipowej w Malmeda. One są udokumentowane, są zdjęcia z czasów funkcjonowania getta. Widzimy taki niby mur, czyli rząd kamienic od pierzei rynku, które stanowiły też barierę nie do przejścia dla mieszkańców getta. To był ogromny teren miasta, który dochodził aż do torów przy ulicy Poleskiej. Tam zresztą był najsłabiej patrolowany i pilnowany przez Niemców, stąd były i penetracje z jednej i z drugiej strony i partyzanci przychodzili, ta partyzantka żydowska też funkcjonowała po tamtej stronie getta, tam się przemycało broń, żywność, ludzi, to funkcjonowało przez jakiś czas. My dzisiaj mamy w Białymstoku te pamiątki, przede wszystkim w nazwie, bohaterów getta, ulica. Mamy też przy ulicy Żabiej ten monument, obelisk poświęcony pomordowanym bojownikom getta. Mamy tablice pamiątkowe poświęcone Malmedowi. Mamy wreszcie też i zaznaczone ślady, gdzie stały bramy do tego, nie waham się powiedzieć, przeklętego miejsca.